jadąc tu dziś do Daniela, miałem w głowie pomysł na tytuł Od etatu do wielomilionowych biznesów, ale to, co powiedział mi pozakulisowo, absolutnie zaskoczyło mnie, te liczby, to, co się u niego wydarzyło przez ostatni rok, absolutny szok. Dzisiejszy odcinek bardzo mocno biznesowy, patrząc na skalę tego, co robisz, Daniel, wow, ale chcę, żebyśmy utrzymali dzisiejszy odcinek mocno merytorycznie dla osób, które nawet nie prowadzą biznesów na tak wielką skalę. Możemy się tak umówić?
Przekonałeś mnie.
I tak w ogóle to cześć, Danielu.
Cześć, Filip. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo mi miło.
Żebyśmy zaczęli grubo, to powiedz mi to, co powiedziałeś pozakulisowo, te liczby, które się pojawiły. Słuchając tego, co mówiłeś w zeszłym roku, trochę nie dowierzałem, było to absolutnie nierealne, ale okazało się co?
No właśnie, okazało się to, że niektóre spółki już są wyceniane, jedna ze spółek jest wyceniana na 1 miliard złotych, inna na kilkaset milionów, pewna spółka chociażby, o której mówiłem Tobie, no może już będziemy mówili konkretami, tak, Vintom na 90 milionów, DroneHub, również spółka wyceniana na 50 milionów, tak samo Bitechnology, taka sama kwota, więc bardzo mocno to wszystko spuchło i to nie jest tak, że to są wyceny, które ja sobie po prostu założyłem, bo tak mi jest wygodniej, tylko to są wyceny, po których wchodzą inwestorzy, po których wchodzą fundusze, więc no jest to w pewien sposób potwierdzona wycena, więc bardzo mocno wszystko przyspieszyło, no i będzie przyspieszać w kolejnych latach, bo większość z tych spółek są to spółki technologiczne, no jak te spółki rosną, no to wiemy, że rosną bardzo mocno, wielokrotnie.
Powiedz mi, to mnie w sumie tak mocno ciekawi. Mówimy o tak ogromnych kwotach. Z czym to się je? Z czym do ludzi? To się różni mocno od zwykłego biznesu?
No właśnie. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo ja miałem jakieś takie marzenie w swoim życiu, że bardzo chciałem być częścią spółek technologicznych, spółek, które mają patenty, spółek, które rozwiązują jakieś takie problemy, za które różne firmy, konglomeraty zapłacą duże pieniądze, no bo zaoszczędzą dzięki temu dużą ilość pieniędzy i z drugiej strony będą w stanie coś zoptymalizować. No i tak się też potoczyło, że na pewnym etapie swojego życia takiego biznesowego, a gdzieś tam 5 lat to moje życie biznesowe dopiero trwa, no bo wcześniej byłem na etacie, miałem przywilej poznać pewnego człowieka, o którym wspominałem w jednym z wywiadów tutaj u Maćka Wieczorka, więc może imię i nazwiska nie wymienię, bo potem dostał kilkadziesiąt, może nie kilkadziesiąt, ale kilkanaście telefonów na zasadzie: Dawid, no to jak to było, czy ty też możesz mnie do czegoś zainspirować? No i wyszła taka sytuacja, że na pewnym etapie dostałem propozycję bycia częścią funduszu, który on tworzył. No i tam były właśnie takie spółki portfelowe, przy których ja byłem praktycznie od początku. Byłem jako taki, wiesz, obserwator, potem czasami pewnego rodzaju advisor, czasami inwestor. No i to mnie zawsze fascynowało, że jak jest patent, to jest pewnego rodzaju ochrona. Jak jest patent, no to ten patent, jeżeli jest czymś, co rozwiązuje problem, no to trafi się jedna, druga, trzecia, czwarta firma, która będzie chciała właśnie ten problem rozwiązać. Więc jeżeli taką spółkę się dobrze poprowadzi, to budowanie wyceny tej spółki w czasie, no ona po prostu puchnie, wiesz, samoistnie, jak jeszcze ją się dobrze prowadzi i za szybko jej się nie odda, no to właśnie dochodzi do takich, wiesz, horrendalnych wycen. No i to rynek to wycenia. Tego nie wyceniam ja w żaden sposób. Więc to były takie najważniejsze rzeczy. Czyli patent to po pierwsze, po drugie technologia, to było dla mnie bardzo ważne, i wykorzystanie tej technologii w kontekście takim, żeby rozwiązywała bardzo duży problem, który istnieje i żeby można było to skalować. Więc taki przepis na sukces.
Czy jesteś w stanie, czy możesz, bo nie wiem, czy możesz powiedzieć, bo często skala naszego biznesu wynika z problemu, który rozwiązujemy, lub ewentualnie kosztu alternatywnego, czyli jeżeli coś kosztuje, powiedzmy, 1 000 000 złotych miesięcznie kogoś, a ty jesteś w stanie to zrobić za 250 tysięcy, jeszcze uproszczając pewne rzeczy, no to korzyść pisze się sama. Mhm. Ten przykład torów, czy jesteś w stanie go podać, czy to jest...
No to
teraz jeżeli tak. Nie ten, to daj jakiś,
znaczy,
inny.
Możemy o tym powiedzieć, tylko nie powiem dokładnie, o jaką firmę chodzi, ale chodzi o firmę niepolską, która bardzo ma duże wyzwanie związane z tym, że zatrudnia 15 tysięcy osób w pewnym segmencie swojego przedsiębiorstwa, i oni mówią do nas w taki sposób: słuchajcie, mamy takie same problemy jak wy w Polsce. My też mamy ludzi, którzy piją alkohol, przez co nie przychodzą do pracy, mamy ludzi, którzy przychodzą na zwolnienia, mamy ludzi, którzy, wiesz, śpią w pracy, gdzieś tam nie przykładają się, a tutaj jeden mały błąd może doprowadzić w swojej skali do tego, że zrobi kilkunastu albo kilkudziesięciomilionowe straty. Więc oni, no niestety wchodzimy teraz w taką erę, tak, w erę rewolucji technologicznych, i oni po prostu chcą zoptymalizować. ten nazwijmy to dział, te 15 tysięcy osób, no i są w stanie za to zapłacić ogromne pieniądze, aby do tego doprowadzić. Z jednej strony to jest super, bardzo inspirujące, bo faktycznie jest taka, wiesz, możliwość, gdzie pokazuje nam to, że technologia no, pomaga, a z drugiej strony jest ten taki coś, z czym bardzo mocno się kłócę, czyli to, że jednak no, jakaś część osób straci pracę. No, ale tak zawsze było przy restrukturyzacjach. Moja mama tak straciła pracę, była restrukturyzacja Grand Hotelu. Nikt się nie liczył z tym, że czy będziemy mieli co do garnka włożyć, dlatego w wieku 13 lat musiałem zacząć zarabiać, wiesz, na dom, bo mama się podłamała, brat się wyprowadził i musiałem przejąć, wiesz, gdzieś tam stery w pewnych aspektach. No i nie chcę powiedzieć, że tak życie wygląda, no ale jeżeli masz na tyle duży problem i dasz technologię, która go rozwiązuje, no to wiesz, no to grzechem by było z tego nie skorzystać. Zawsze można tych ludzi też poprzenosić do innych działów, to już decyzja tej firmy, co zrobi z tym kapitałem ludzkim, który ma. A wiemy w dzisiejszych czasach, że ten kapitał ludzki trzeba bardzo mocno szanować.
Tak, ale wiesz, realnie zmieniliśmy konie na samochody. Wiesz, jeszcze najśmieszniejsze było stwierdzenie, że koń to w sumie miał autopilota, zawsze umiał wrócić do domu. Nieważne w jakim stanie byłeś, więc wręcz cofnęliśmy się technologicznie i wracamy do tej autonomiczności. Jeżeli zaakceptujemy to, że nadchodzi zmiana, a zmiana na pewno nadchodzi, no to w tym, co ty powiedziałeś, 15 tysięcy osób, licząc nawet minimalną pensję, firma zagraniczna, minimalną pensję, to zobacz, jak potężne oszczędności tutaj są. I to jeszcze, bo w ogóle to, o czym dzisiaj rozmawiamy, otworzyło mi głowę, pojawił się taki filmik ostatnio na YouTubie, ja go widziałem na TikToku, bo na TikToku szybciej się konsumuje pewne treści, bardziej przypadkowe niż na YouTubie, i było pokazane, jak przejeżdża traktor przez pole i zamiast spryskiwać wszystko, jak leci nawozem, to on potrafi dokładnie, zna każdą roślinkę, jeżeli to nie jest roślinka, która jest, nie wiem, kukurydzą, to ją usuwa, kukurydzę nawozi, i ma listę wszystkich 3 miliony roślinek mieszka na jednym polu, hodują na jednym polu i ta maszyna potrafi każdą rozpoznać, nawozić i to już nie jest nawożenie całego pola byle jak, tylko konkretnie jednostkowo każdą jedną rzecz. I to też można powiedzieć, że zaraz będzie zabrana praca ludzi albo będzie tak zoptymalizowane to pole, że to się w głowie nie mieści. Część ludzi straci pracę, będzie część nowych prac, zupełnie nowe tak. Zawody, o których wcześniej nie myśleliśmy. No i wiesz, prawda jest taka, że dużo już zmierza, no, wspominać o tej agendzie 2030 i nie będziesz miał nic i w ogóle będzie super, ale jest szansa, że takie coś właśnie tak będzie wyglądało, tylko dużo ludzi oporuje, bo my lubimy to, co jest znane, to, co jest typowe, a nie to, co jest nowe. Jak ty się na to zapatrujesz?
No myślę, że tak. Zgadzam się z tą w 100%. Jeszcze jedną rzecz tylko bym dodał, że zobacz, jak to wszystko przyspiesza. Mhm. To przyspiesza bardzo mocno. Wiesz, rozmawialiśmy w tamtym roku o dronach, bardzo mocno poszły tematy do przodu. Te drony są wykorzystywane no, też w bardzo dużej firmie polskiej, dwóch nawet firmach, no, największych już w Polsce, to co możecie odpowiedzieć, których do tego, żeby też pewne rzeczy optymalizować, żeby, wiesz, głowice wymieniać automatycznie, lecieć i robić dalej, zbierać dane w ogóle i na podstawie tych danych, wiesz, pewnego rodzaju działania podejmować, tak? Pewne procesy optymalizować i tak dalej. No, tak samo mówisz, na TikToku jesteś. No, wiemy, jak działają algorytmy TikToka, YouTube'a i tak dalej. No, jesteśmy zbiorem danych. I to jest z jednej strony przykre, że do takiego momentu doprowadziliśmy, no, ale to jest nieuniknione. Ja tylko bym chciał, żeby to jak najdłużej pozostało w jakiejś takiej normalności, bo widzimy, co się dzieje w Chinach, prawda? Wiesz, już czasami jak masz zły scoring, tak to nazwijmy, to nie możesz do pewnych miejsc chodzić, no to już się robi po prostu chore, tak? No ale to jest nieuniknione, no niestety my na tym etapie możemy mieć wpływ na to, co się dzieje dookoła nas, czasami wpływ lokalny, czasami jakiś trochę większy, globalny, no ale są pewni ludzie, którzy gdzieś tam sobie to wszystko układają i no oni tam, wiesz, rozdają karty, nie? No i mam tylko nadzieję, że jako społeczeństwo nie będziemy tego akceptować, no bo jednak wierzę bardzo mocno w to, może to głupio troszkę zabrzmi, ale wierzę w to, że gdzieś tam jest w nas siła, jak się zbuntujemy do pewnych rzeczy, no to oni nie będą w stanie tego po prostu, wiesz, przepchnąć, nie? Nie chciałbym, żeby to jakoś zabrzmiało antysystemowo, ale w przedsiębiorczości bardzo cenię to, że mam po prostu, wiesz, swobodę działania. Nie chciałbym, żeby po prostu ludziom ta swoboda była odbierana, a nam odbierają. Wiesz, mówi się dużo o CBDC, o tym, że zaraz gotówki nie będzie. Jak nie będzie gotówki, no to kurczę, no to wiesz, to wszystko o tobie wiedzą, nie? Powiedzą, panie Filipie, dlaczego pan jeździ tak często do Łodzi, nie? Dlaczego pan kupuje co piątek butelkę wina? Dlaczego powstanie tyle? Więc wiesz...
Pytania to jedno, ale później masz jeszcze blokady. Masz automatyczny podatek przy każdej transakcji.
Tak.
Masz pieniądze, które tracą ważność.
Właśnie.
Można cię wyłączyć w jednym momencie.
Patrzcie, jak to apokaliptycznie brzmi. Tracimy życie, swój czas na to, aby zarobić pieniądze, które będą miały określoną datę przydatności. Jeżeli do jakiegoś momentu nie wydasz, albo coś z nim nie zrobisz, no wiesz, przechodzą z lewej na prawo, nie? Jest taki film In Time, chyba z Justinem Timberlake'iem, nie? Gdzie czasem, gdzie pieniądze, czas jest pieniądzem. No i nie chciałbym już do czegoś takiego doprowadzić, nie? Że po prostu w tym momencie, wiesz, zostajesz z niczym i wiesz, zaczynasz od nowa, nie? I pytanie, ile zostało ci żyć w tej grze? Wiesz, czasami już ludzie się będą poddawać, bo już nie będą mieli siły walczyć z tym wszystkim.
Bardzo ciekawą obserwację miałeś wcześniej. Faktycznie te ostatnie lata to są szalone lata, ale też lata szans. Dużo się zmienia, część osób jest, no, jakby patrząc na przemianę u niektórych osób, wiem, że często, i to też powtarzałeś w różnych przykładach, trzeba być na samym dnie, żeby się od niego odbić. I często, no dzisiaj tak patrząc, dużo ludzi jest po prostu przyparta do muru i może podjąć decyzję, albo coś zmieniam, albo zostaje w tym miejscu, w którym tkwię. Jak ty się zapatrujesz na to, co się dzieje? Szansa, zagrożenie, przerażenie?
Znaczy, wiesz co, nie chcę jakoś wielowątkowo polecieć, więc jak coś, to jednak kieruj, ale wracając do pierwszej części. Ja uważam, że ludzie zmieniają się w dwóch przypadkach. W momencie, kiedy są gotowi na tą zmianę, czyli mają taką dojrzałość, zaufanie do siebie, potrafią to, wiesz, wychwycić i zrozumieć, że okej, dobra, to są pewne rzeczy, a wiesz, ciężko się przed nami samimi przyznać do błędu, do tego, że mam jakieś ułomności. Ja tak samo robiłem sobie pewnego rodzaju taki refresh w tym roku. Ja zobaczyłem, że mówię, no jest wiele rzeczy, z których jestem dumny, ale są pewne rzeczy, z których totalnie daję ciała, nie? Mówiąc kolokwialnie, które, wiesz, nad którymi muszę popracować. Więc zmieniają się albo kiedy są na tyle dojrzali, albo kiedy zostaną przyparci do muru na tyle, że już brakuje tego powietrza i wtedy albo, no niestety, wiesz, odpadają z gry, albo wtedy mówią, dobra, biorą, wiesz, wdech, nie mam nic do stracenia i idę i zaczynam coś z tym robić. Więc dla mnie każda sytuacja kryzysowa, w tym roku też miałem taką sytuację bardzo mocno dotykającą, taką kryzysową w pewnych aspektach, gdzie totalnie zmiotło mnie z planszy, stary, nie? Ja, będąc w tych emocjach, które nie były łatwe, nie rozumiejąc pewnych rzeczy, wiedziałem, że widzisz, to jest takie zaufanie do siebie, nie? Ja wiedziałem, że to się dzieje po coś. Ja wiedziałem, że to pozwoli mi się jeszcze mocniej w pewnych aspektach zbudować, nie? Więc ja uważam, że takie sytuacje zawsze są szansą, tylko trzeba mi tą szansę wykorzystać, być gotowym i mieć, wiesz, pewnego rodzaju pomysł na to, bo no co z tego, że ja będę wiedział, że to jest szansa? No, ja muszę umieć wykorzystać tą szansę. 2020 rok nagrywałem z Maćkiem Wieczorkiem Ekspert w Bentleyu Plus. I to była taka sytuacja, wiesz, wtedy trzeba było się chować po kątach, żeby w ogóle nikt nie wiedział, że jedziesz w aucie z kimś i tak dalej. Oni gdzieś tam bokiem przemknęli, spotkaliśmy się, jedziemy, gadamy i Maciek mówi, no Daniel, no to jak tam u ciebie? Ja mówię, kurde, no boli mnie to, co się dzieje na świecie, no ale biznesowo, prywatnie, wewnętrznie, no to wiesz, to jest ten moment, kiedy wiem, że można to wykorzystać i po prostu zrobić, wiesz, rekord, nie? Tak samo tamten rok, 2021. No, kryzys, milion rzeczy, które gdzieś tam, wiesz, zaczęły się dziać, typu inflacja i tak dalej. Ja mówię, no dobra, no trzeba zmienić tą narrację, no możemy sobie tak, wiesz, biadolić, ale to nic nie zmienimy, nie? To zobaczmy, jak można dostosować nasze produkty do tego, jakie potrzeby się wytworzyły. Bo takie sytuacje kryzysowe powodują to, że pojawiają się nowe potrzeby. Jak zobaczysz te potrzeby i potrafisz je rozwiązać i stworzysz dobry produkt i dasz go w takiej formie przystępnej i ten produkt będzie skalowalny, no to wiesz, to wygrywasz tą grę. Tak samo 2022. No ja w życiu bym nie przypuszczał w 2021, że wiesz, że kryzys będzie hulać, że inflacja przyspieszy i że będzie konflikt niedaleko nas. No i też wiesz, wiele osób, które są dookoła mnie, no ojej, no to co robić, nie? No jak co robi? No trzeba usiąść, zobaczyć właśnie, jakie problemy to w tym momencie tworzy i czy my te problemy możemy w jakiś sposób rozwiązać. I to jest, wiesz, to jest pewnego rodzaju taki pattern, pewnego rodzaju taka fraktalność, która się powtarza. Jeżeli masz odpowiednio nastawiony ten taki, wiesz, filtr w głowie, to po prostu wychwytujesz te rzeczy, no już po którymś razie wiesz co robić, nie? Stają się proste.
No tak, ale te twoje firmy generalnie, one są tak odklejone, jeżeli chodzi o taką normalność, wiesz, drony, te wszystkie automatyzacje, no kosmiczne rzeczy. Czy masz też coś, co jest po prostu normalnym biznesem dla normalnych ludzi, który oparty jest o normalny problem, który można rozwiązać, czy to wszystko jest takie...
Wiesz co, no mam, no jest na przykład firma ByHerbs, tak, która ma produkty, wiesz, ziołowe. Ja będąc w farmacji widziałem, że ta farmacja ma swoje jasne strony i ciemne, czy w ogóle, no, medycyna. To jest taki temat trochę rzeka, ale myślę, że każdy, kto zdroworozsądkowo myśli, to rozumie. I rozumiałem, że wiesz, że przyjdzie taki moment, kiedy ludzie będą wracać do tematu ziół, będą wracać do tego, co przez tysiące lat było obok nas, jest tanie, jest skuteczne. No i wiesz, i to jest taka firma, która no, nie jest odklejona, bo no, są pewne grupy osób, które chcą o to zdrowie zadbać wcześniej, tak prewencyjnie, niż później, ale wiesz, też ta firma spotkała się z wielkim problemem, bo wszystko fajnie szło, wiesz, skalowaliśmy rzeczy w internecie, a się okazało, że ludzie, kiedy no niestety podwyżki cen, utrata pracy i ileś tam innych rzeczy, które się nałożyło, nie chcieli myśleć o swoim zdrowiu. I wiesz, i słupki zaczęły lecieć w dół, zaczęliśmy szukać alternatyw, zaczęliśmy docierać, wiesz, do innych segmentów rynku i zobaczyliśmy, że to jednak trochę potrwa dłużej niż zakładaliśmy, prawda? Tak samo, nie wiem, chociażby Instytut Kryptografii, gdzie moim marzeniem zakładając tą firmę było to, żeby dawać ludziom niezależność i świadomość w kontekście tego, co się w ogóle dzieje na tej planszy, na której jesteśmy, a po drugie, żeby budować tą niezależność i mentalną, i finansową. I też była taka sytuacja, że wiesz, że zobaczyłem, że na pewnym etapie ludzie potrzebowali wiedzy. Mhm. A potem ludzie mieli w nosie wiedzę, nie? Oni mówili, stary, ja potrzebuję, wiesz, pieniędzy, nie? I we mnie taki dysonans był ogromny, poznawczy. Kurde, no to my musimy się przepiwotować, bo jak my dalej będziemy dawać tak dużo wiedzy, no to gdzieś, wiesz, po prostu zostaniemy w tyle, tak? I ludzie się też, no nie tego oczekują. Więc pod przykrywką, wiesz, dawania ryby, potem dawałem wędkę, czyli dawałem pewnego rodzaju rozwiązania, które mogły w perspektywie, w zależności od produktu, krótko, średnio, długoterminowej dać zarobić, a potem dawałem wiedzę, dawałem ten mental, to takie spojrzenie, żeby, wiesz, to zostało potem z tobą, nie? No bo co z tego, że zarobisz teraz, nie wiem, kurde, mam mnóstwo takich przypadków, ludzi, którzy podrabiali ogromne pieniądze dzięki nam, wiesz, kupili dom, auto, pojeździli trochę po wycieczkach i mówią, stary, mam depresję. Ja mówię, jak możesz mieć depresję? No wygrałeś tą grę, nie? Mhm. Wiesz, sytuacja jest tego typu, ostatnio sobie to liczyłem z filmem koniecznym, bo jechaliśmy akurat do Holandii, potem do Oxfordu. I on mówi, że kwestia jest tego typu, że zaczął sobie tak o tym kminić, że no, od pewnego poziomu pieniędzy, no to jest tak, że jak masz, że generalnie dużym wyzwaniem jest odłożyć 1 000 000 złotych za życia. No bo załóżmy, że ktoś zarabia 5 000 złotych, druga osoba, wiesz, w gospodarstwie domowym zarabia 5 000 złotych, czy jest dycha. Bardzo fajne pieniądze, ale wiemy, jakie są koszty życia. Więc tej dychy, jak odłożysz trójkę, no to jest super, nie? I teraz, wiesz, te 3 000 złotych razy 12 miesięcy, to masz 36 000 złotych. Czyli masz 30 lat, niecałe, tak, żeby odłożyć 1 000 000 złotych. Ale wiesz, trzeba też żyć, tak? Potem się, wiesz, pojawiają dzieci, więc koszty rosną dla tych, gdzie się pojawiają. Potem, wiesz, jakieś inwestycje, inne rzeczy. Więc każdy milion, który masz na koncie, to jest tak, jakbyś, wiesz, miał pewnego rodzaju życie do przodu, nie? Jak ktoś ma 5 tych milionów, to tak jakby 5 razy przeżył, wiesz, to życie, powiedzmy sobie, na takich normalnych zasadach, nie? Wiesz, to jest takie strasznie wielowątkowe, wielowymiarowe, ale najgorsze, co można zrobić, to po prostu nic nie robić i się poddać, nie?
No właśnie, a propos tych milionów i tego zbierania żyć, no naprawdę świetna przenośnia, 30 lat zaoszczędzone 1 000 000, no to fajnie zbierać te miliony i faktycznie oszczędzać życie, a później móc pomóc innym. W związku z tym faktycznie stworzyliśmy, poprosiłeś mnie o pomoc, żebym pomógł Wam stworzyć spotkanie online'owe, gdzie faktycznie z Filmem Koniecznym podyskutujemy, pokażemy możliwości, jakie daje rynek kryptowalut, czy warto, nie warto, dlaczego warto, co tam tak naprawdę daje najlepsze efekty. Więc jeżeli chcecie odebrać sobie dostęp dla widzów mojego kanału, bezpłatne bilety, więc możecie sobie odebrać w linku poniżej. Będzie to cała sobota napakowana konkretną kryptowalutową wiedzą. Także zapraszam.
Tak, ja tylko dodam, że no też myślę, że bardzo dużo wyniesiecie takiego fajnego, takiej perspektywy i kontekstu, bo nie bez przyczyny to robię z tym panem, którego mam po lewej stronie.
Dziękuję, dziękuję.
Bo bardzo cenię za to, w jaki sposób jakościowy wy robicie rzeczy i nawet taka osoba, która jest dla mnie bardzo ważna, która ze mną współpracuje. Ostatnio będę na waszej konferencji i powiedziała, mówi, kurde, tyle wiedzy, co tam daliście, tyle, wiesz, merytoryki, to jest po prostu szok, nie? I no dlatego jak już coś robię, to chcę to robić dobrze. Dlatego też tutaj z Wami zapraszam wszystkich serdecznie na to. No Film Konieczny, ci, którzy go znają, to wiedzą, że też no, jak chłop się rozkręci, to potrafi trochę rzeczy w głowie poukładać, więc myślę, że będzie mocno inwestycyjnie, ale też tak inspiracyjnie.
Właśnie chcę trochę też pomaglować Fila, żeby z niego powyciągać pewne rzeczy, bo oglądając go na YouTubie, czasem brakuje takiego głosu ludzi, który by jeszcze trochę pociągnął go za język w pewnych aspektach, więc faktycznie taki jest cel. Dobra, mamy to, mamy wiedzę, mamy biznesy. Jakbyś miał doradzić komuś, no bo wiesz, w dzisiejszej sytuacji od lat jesteśmy karmieni taką narracją strachu, problemów, bezradności, poddania się. Co ty byś robił teraz? Co robisz?
Ale co bym robił?
Może tak, co byś robił, gdybyś nie miał tych wszystkich firm?
Okej. Bardzo takie ważne pytanie, zarobiliście ważne pytanie, ale tak już na poważnie. To pierwsze, co bym zrobił, to bym zobaczył, wiesz, na ile ja jestem, że tak powiem, odklejony gdzieś tam od siebie, na ile jestem w tym wszystkim, wiesz, rozwalony, co mi przeszkadza, gdzie jest taki, wiesz, pain in the ass, co będzie mnie blokować. Więc ja bym sobie po prostu kartkę papieru wypisał wszystko to, co powoduje pewnego rodzaju strach we mnie. Wypisując te rzeczy, potem bym je skategoryzował od takich, które są najbardziej takie budzące ten strach, do najmniej budzących strach i bym je po prostu eliminował. No bo chcąc coś robić, ten strach nie może paraliżować, on musi cię przed pewnymi rzeczami ostrzegać. Więc to by była pierwsza rzecz, którą bym zrobił, żeby mieć taki spokój, wiesz, w głowie. Bo jak, nie wiem jak u ciebie, ale ja tak mam, że potrafię wejść w taki stan, że jak mam taki spokój w głowie, jestem skoncentrowany, to wtedy, wiesz, nie chcę powiedzieć, że nie ma rzeczy niemożliwych, ale wtedy naprawdę można osiągać bardzo wiele. A jak coś takiego jest, coś przeszkadza, wiesz, coś tu kuje, gdzieś tam siedzisz, tą dupką, wiesz, przebierasz, no to nie pomaga. Więc to bym zrobił jako pierwsze. Po drugie, bym zrobił bardzo prozaiczną rzecz, którą robiłem też w tym roku. Zrobiłem to w 2017 roku, kiedy zderzyłem się ze ścianą kompletnie i się rozjechałem walcem zupełnie. Czyli wziąłbym kartkę papieru.
Albo... A czekaj, Daniel, no bo tak dopytam, bo rozumiem, że możemy tutaj mówić na konkretnym przykładzie, no bo jednak byłeś na etacie, w pewnym momencie podjąłeś decyzję i przechodziłeś przez to. To nie jest hipotetyzowanie, tak?
Tak. Byłem na etacie. Byłem w takim momencie, gdzie od kilku lat wiedziałem, że no gdzieś tam tak jakby po części, wiesz, coś mnie zatruwało, jakbym umierał, nie? Wiedziałem, że no tyle lat zdobywałem tą wiedzę, edukowałem się, robiłem MBA, aspirowałem milion innych, wiesz, kursów, spotykałem się z ludźmi, pytałem, jak do tego doszli, zadawałem im pytania, dzięki którym, wiesz, zdobywałem pewnego rodzaju wiedzę, potem tą wiedzę przekuwałem na kompetencje i był taki moment, gdzie po prostu w tym 17 roku rozstałem się firmą, w której pracowałem i poskładałem się jak domek z kart. Taka prosta rzecz, wiesz, tracisz pracę, nie? I z jednej strony się cieszyłem, bo wstałem rano i wiesz, nie miałem tych setek telefonów, bo ja liczyłem, ja miałem taką obsesję stary, że ja wszystko liczyłem, nie? Ilość odebranych telefonów, wykonanych, przejechanych kilometrów, odebranych maili. Stary, czasami to były po 200 maili dziennie, 300, nie? No oczywiście nie na każdego odpowiesz, wiesz, bo nie musisz, tak? Już będąc na stanowisku dyrektorskim. Tak samo nie na każdy telefon, no to był taki, że zajmował ileś tam czasu, ale wiesz, wykonanie kilkudziesięciu telefonów, no to było chore, nie? To było stary chore. I wtedy z jednej strony się cieszyłem, że jestem w takim miejscu, że już tego nie muszę, a z drugiej strony, no wiesz, tracisz sens życia. Taki, bo jesteś, wiesz, w tej sprzedaży, w tej farmacji całe swoje życie, tak nazwijmy to biznesowe, takie dorosłe, no i co teraz, nie? No, w którą stronę pójść? Co wybrać? W czym jestem dobry? Jak to odpowiedzieć na pytanie, wiesz, co dalej robić? No i to był taki moment, gdzie właśnie wziąłem tą kartkę papieru, wypisałem po prostu po lewej stronie, czego chcę w życiu, a po prawej, czego nie chcę w życiu, czy na odwrót, już nie pamiętam, ale zapisałem te dwie rzeczy i po prostu zacząłem eliminować tego, czego nie chcę w życiu w kontekście relacji, sposobu myślenia, jakichś takich przywar, które miałem, biznesów i tak dalej, nie? I skupiłem się na tym, na czym chcę, wiesz, to było piękne, mówię sobie, okej, mogę zacząć od nowa, nie? Więc skupmy się, wiesz, na tym, co zawsze chciałem, ale nie w kontekście, wiesz, jaka firma, lifestyle i tak dalej, tylko w kontekście takiego sposobu jak gdyby przeżywania tego życia. Więc zrozumiałem, że ja chcę przeżywać to życie na własnych zasadach. Nigdy nie chcę doprowadzić do takiej sytuacji więcej, żeby ktoś mi dyktował warunki. Mówił, jesteś potrzebny, nie jesteś potrzebny, będziesz robił to, będziesz robił tamto. Czy chciałem tej niezależności. Wiedziałem, że jak tą niezależność zdobędę, to nie tylko w kontekście mentalnym, ale też finansowym później będę tego dążył, nie? No i jestem tu, gdzie jestem. Wiesz, ja o wielu rzeczach nie mówię. Filip, ty mnie trochę tak, wiesz, za język ciągniesz, bo też sobie na to pozwoliliśmy, że dajemy maksymalną wartość z tego. Niektóre rzeczy można zobaczyć w internecie na mój temat, niektórych nie można zobaczyć, pewnie nigdy się nie zobaczy. Wiesz, ja za 2 lata będę chciał z tego internetu totalnie zniknąć, bo ja mam taką zasadę, że wiesz, robię większość rzeczy z tylnego siedzenia, zawsze siedziałem na ostatniej ławce i to jest taki fajny, wiesz, porównanie, że widzisz wszystkim, ciebie nie widzi. Ja nie potrzebuję stać, wiesz, na piedestale mojego, tego nie potrzebuję, kiedyś przez chwilę tego potrzebowało, no ale od tego bym zaczął, nie? Czyli po prostu, wiesz, wyeliminowanie tych rzeczy, które powodują strach, potem czego chcę w życiu, czego nie chcę. I trzecia rzecz, którą bym zrobił, to bym poszukał, tak jak ja poszukałem na pewnym etapie, jakiejś branży, jakiejś niszy, która jeszcze nie jest rozdmuchana, jest na takim etapie, który pozwala spojrzeć na to, że jest fajna perspektywa przed nami. Prawdopodobieństwo, że ta perspektywa się nie wydarzy, jest bardzo znikome. No i tam bym szukał dla siebie sposobu, tak jak ja znalazłem sposób, że wybrałem branżę blockchain, wybrałem branżę krypto, wszyscy mówili, no skamy, ściemy, to, tamto, sramto, a ja chciałem zrozumieć, na czym to polega. I wiesz, wertowałem, wkładałem tą rękę do tego wielkiego śmietnika, jakim jest internet, wyciągałem, ja nie wiedziałem who is who, nie? Kto jest kim. I byłem mega zirytowany, mówię, to wiesz, walić to, to ja stworzę takie miejsce sam, gdzie będę dawał tą wiedzę, wiesz, sprawdzoną, zweryfikowaną i ja się będę dzięki temu uczył i ludzie będą się dzięki temu uczyć. Więc czasami patrzeć w takim kontekście egoistycznym też nie jest źle, bo wiesz, zawsze musisz zacząć od siebie, nie? Jak zaczniesz od siebie i ty będziesz, wiesz, w tym poczujesz ogień, to wtedy też łatwiej ci będzie z tym iść. No, najgorzej to robić coś, bo, nie wiem, rynek tego oczekuje, a ty tego nie czujesz, nie? To jest w ogóle, to jest killer, nie? Ja byłem w tym świecie i przez 5 lat czułem, jakbym, wiesz, wypijał fiolkę z jakąś trucizną co kwartał, wiesz, coś budujesz i co kwartał ci zaczyna coś od zera, nie? Mm-hmm. I wiesz, i siedzisz, i nowe plany, KPI-e pięknie brzmiące, te wszystkie slangi, wiesz, sformułowania korporacyjne, budżety marketingowe, wiesz, nowe produkty. Jak o tym rozmawiam, to wiesz, też mi się nawet śmiali się z tego chce, że wiesz, że gdzieś tam zabrnąłem w tą część życia, ale to było naturalne na tamtym etapie, nie wiedziałem, że można inaczej, no, po prostu nie wiedziałem, no i po prostu szukałem tego jak, o którym też często mówię, że to jest dla mnie bardzo ważne, żeby sobie takie pytania zadawać, jak zrobić coś lepiej, jak zrobić coś inaczej, no i znalazłem to jak, no i później wiesz, tak się losy potoczyły, że jestem tu, gdzie jestem, jestem za to bardzo wdzięczny i wiesz, jeszcze będę dalej, nie?
Tylko takie uproszczenie, właśnie czasem lubię pewne rzeczy upraszczać, ale to akurat idealnie to pasuje, że w zasadzie biznesy rozwiązują trzy problemy, wszystkie biznesy. Zdrowia, pieniędzy albo relacji. I na przykład patrząc, nie wiem, na żilet, niby masz golarkę, no to jaki ona problem rozwiązuje? Pieniężny? No nie do końca, nie muszę się goić, żeby zarabiać kasę. Zdrowotny? No też nie muszę się goić, żeby być zdrowy. Ale zobaczcie, jak jest przedstawiany zawsze ten mężczyzna, się goli, przychodzi kobieta, zadowolona, no masz lepszy związek dzięki temu, że jesteś świetnie ogolony, nie? I teraz patrząc na to, co robisz w tych swoich firmach, no to na przykład, jeżeli rozwiązujesz problem powtarzalnej pracy 15 tysięcy osób, zautomatyzowany, bezbłędny albo z dużo mniejszym prawdopodobieństwem błędu, no to w zasadzie rozwiązujesz problem pieniężny tej firmy.
Tak.
Zioła, problem zdrowotny. Tak. Ewentualnie nie tyle problem, co zapobieganie problemowi.
Tak.
Instytut kryptografii, lepsza wiedza na temat kryptowaluty. I bardzo fajnie to Phil mówi, że w zasadzie no, każda giełda i kryptowaluty też tak wyglądają. To jest transfer pieniędzy między jedną osobą a drugą.
Tak.
Jego celem, w zasadzie wiem, że twoim też, było, żeby w Polsce ludzie mieli więcej kasy dzięki kryptowalutom, ale ta kasa skądś przyjdzie, nie?
Tak.
I to też jest problem pieniężny, tylko już nie firm, a osób indywidualnych. I upraszczając te trzy formy, trzy główne aspekty prowadzenia firmy, to ja na przykład zwróciłem uwagę, że moim zdaniem najprościej byłoby, jeżeli szukam jakiegoś pomysłu na biznes, szukanie, jeżeli prowadziłem kiedyś biznes, rozumiem, jak biznes działa, no to gdzie ja mogę oszczędzić kasę innym firmom i to robisz? Lub w jaki sposób mogę sprawić, że będą zarabiali więcej. Na przykład taki przykład, Ostatnio analizowałem sobie, co bym robił, jeżeli byłbym młodą osobą, która lubi siedzieć przy kompie, szuka sposobu na siebie i jakichś tam rozwiązań. I przypomniał mi się Tai Lopez, on jest taki dość mocno hejtowany gdzieś w Ameryce, uważam, że marketingowo jest genialny gościu. I Tai Lopez powiedział coś takiego, on miał cały kurs. Jak znaleźć firmy, które mają stronę internetową i ta strona internetowa jest w miarę okej, ale ma ewidentne błędy, przez to tracą klientów i przychodzisz do takiej firmy, dając im gotowe rozwiązania i mówisz, jeżeli chcesz, żebym po prostu więcej błędów ci to wszystko poprawił, no to oczywiście mogę taką usługę ci zaproponować, ale wszystko inne, co ci wysłałem, jest za darmo. Mhm. No i zacząłem się zastanawiać, że na przykład wiele firm, nie wiem jak ty, ale ja uwielbiam porównywać, gdzie zjem, w jakiej restauracji, to porobię na Google Mapsach. Jestem w Łodzi teraz, Google Maps, sprawdzam. Wyobraź sobie, że wiele tych knajp ma jakby ta pineska ich na Google Mapsach, nie ma uzupełnionych menu, numeru telefonu, godzin otwarcia, jest tam coś nieaktualne, nie dbają o, wiesz, kontakt z klientem, o to, jakie opinie się pojawiały. Będąc młodą osobą, która przyjdzie i się, wiesz, dzisiaj na YouTubie jest wszystko. Poświęcam pół godziny, dobra, i dwa dni, żeby zapoznać się ze wszystkimi materiałami, które są po angielsku, po polsku, jak lepiej zrobić tą pineskę w Google, też mam biznes.
No właśnie. W ogóle bardzo ciekawe spojrzenie. Dziękuję ci bardzo za nie. Też widzisz. No tak, myślę, że taki temat na głębszą rozkminę. ale bardzo fajnie to podsumowałeś. Tak, tylko wiesz co jeszcze jest najważniejsze w tym wszystkim, Filip?
No.
Najważniejsze jest to, że możesz mieć tą informację, tylko tą informację trzeba przekuć w wiedzę. I bardzo mało osób jest na tyle przy tym wszystkim, co się dzieje dookoła, bo jesteśmy tak przebodźcowani, żeby w tym procesie metaanalizy z tej informacji stworzyć po prostu produkt, nie? Ja właśnie to bym chciał w tych młodych ludziach, wiesz, w ich głowach tworzyć właśnie to, co ty mówisz, tak? Bo ja się zgodzę, że jest bardzo wiele informacji w internecie, tylko potem trzeba z tego zrobić strategię, stary. Trzeba z tego zrobić produkt, nie? I wiesz, i trzeba to wdrożyć w życie. Dlatego ja wolę korzystać z gotowych rozwiązań bardzo często. Dlatego też wybieram się do ciebie na szkolenie po raz kolejny. Dlatego też, wiesz, bardzo lubię audyty. Kogoś, kto przyjdzie, totalnie, wiesz, powie, stary, to jest spoko, ale to i to, i to jest mega po prostu zjebane, nie? I teraz trzeba, wiesz, do tego przysiąść. I wiesz, na pewnym etapie, jako młoda osoba, tak, bo wiesz, masz ten czas, nie? Ja już mam 37 lat i wiesz, za rok już chcę po prostu stanąć z boku, nie? Tego wyścigu i po prostu, wiesz, zacząć bardziej żyć, skupić się na swoich pasjach, więc ja trochę już na tym etapie wolę optymalizować pewne rzeczy, ale super, myślę, takie dałeś porównanie, tak, Tai Lopez plus to, co mówisz, no to jest, kurczę, no są, jest mnóstwo fajnych knajpek, ja widzę, że, wiesz, to menu jest po prostu jakimś tam zdjęciem, wiesz, z telefonu kogoś zrobionym, gdzie tego się nie da zbliżyć, ale nic z tym zrobić, no to mówię sobie, no tak, no 4,9 ocena czy 4,6, a menu po prostu kalkulatorem zamieszczone, więc...
I nawet, wiesz, nie chcę tam wchodzić w ten temat, ale teraz wracając z Wietnamu, no to każde menu w Wietnamie miało zdjęcie tego dania.
No.
Ile razy byłeś w knajpie, że nie masz pojęcia, co zamawiasz, jak to będzie wyglądało, jakie to będzie objętości, czy to będzie duże, małe, ładne, brzydkie, takie jak chciałeś, czy nie? Prosta rzecz, więc jesteśmy w stanie dużo rzeczy zoptymalizować. Wiesz, wyobrażam sobie firmę, która tylko optymalizuje menu, żeby firmy, wiesz, w QR-kodzie masz fajne menu, tak. Wdraża to do knajp, standaryzuje to, ale dobra, to nie idźmy w tym kierunku. Powiedziałeś o edukacji dzieci i myślę, że to jest super istotne, bo to był temat, który poruszyliśmy też rok temu podczas wywiadu. Jest to jedna z twoich takich chyba największych życiowych misji.
Największa.
Bo patrzcie, jeżeli my w dzisiejszych czasach jesteśmy w stanie sprawić, że młodzi będą mieli łatwiej, to nasz świat będzie lepszy, dzięki czemu my też będziemy mieli lepiej, bo świat będzie lepszy.
Bardzo w to wierzę.
Opowiedz coś więcej o tym, bo wiem, że ten temat też ewoluował przez ostatni rok.
Jest to tak. Co opowiadam o tym temacie, to potem raz 50 maili, hej, zróbmy coś razem, zróbmy coś razem. Więc tak opowiem trochę może enigmatycznie w niektórych aspektach. Więc to jeszcze nie jest moment na to, żebyśmy robili coś razem. Proszę, nie wysyłajcie do mnie maili, ani nie piszcie na Facebooku, bo to jest taki temat, który też... Wiesz, ja mam pewną koncepcję w głowie. Ja zobaczyłem, że ja przechodziłem przez różne role w swoim życiu. Ja byłem, wiesz, dealmakerem, potem stałem się, wiesz, menadżerem, potem teraz stałem się strategiem i łączę kilka różnych ról w tym wszystkim. Dlatego tak ważny jest dla mnie przyszły rok, żeby wszystko poukładać, wszystko pocisnąć. Ja mnóstwo czasu poświęciłem w tamtym roku i w tym roku, żeby, wiesz, rzeczy zoptymalizować, stworzyć pewnego rodzaju raporty, zarządzać lepiej projektami, dobrze pobudować struktury i tak dalej. Po to, że jak w przyszłym roku sobie, wiesz, stanę z boku tego wszystkiego na koniec roku, mam nadzieję, teraz też czyszczę wiele rzeczy, to kolejny rok zrobię sobie takim rokiem totalnie na to, żeby złapać perspektywę, dychnąć trochę, jak się mówi na Śląsku, i pospotykać się z ludźmi, bo jest mnóstwo bardzo ciekawych miejsc w Polsce. Fajnych przedszkoli, fajnych szkół dobrze prowadzonych. Wiesz, będę chciał po prostu poznać ten temat, bo to, co mi się wydaje, to mi się wydaje jako takiemu, wiesz, laikowi, jako tacie, który ma dwójkę dzieci i w pewien sposób patrzy, obserwuje, jak te dzieci, wiesz, się rozwijają, ale ja, no, tutaj nie chciałbym nikomu krzywdy zrobić, więc muszę tą wiedzę, wiesz, od mądrzejszych złapać, więc chciałbym, żeby ten 2024 rok był poświęcony w całości na to, aby biznesowo, w tym w tej części biznesowej, mam część, wiesz, gdzieś tam prywatną, jako tata, tak, w kontekście innych ról, które pełnię, ale biznesowo, żeby był poświęcony na to, żebym zbierał wiedzę od osób, które są kilkanaście kroków do przodu i wtedy na właśnie takim etapie metaanalizy stworzył pewnego rodzaju taką koncepcję, która właśnie będzie doprowadzać do tego, że będą nam po prostu, wiesz, teraz byłem w Oksfordzie, to jest jeszcze taka jedna rzecz, stary, w ogóle co za miasto, nie? Miasto, gdzie dużo jest takich symboli pokazujących, no, takie rzeczy, które jak ktoś sobie poskłada trochę kropki, to zobaczy, że wie, że no jednak, no, rozmawialiśmy nawet o tym. Mówiłeś o książce z 97 roku, która mówi o tym, że 2008 rok, będzie to 2028, tak? Będzie, wiesz, wszystko się wróci nogami, a wiemy, co się ma wydarzyć do 2030 roku, prawda? Zgodnie, wiesz, gdzieś tak. Z tym wielkim resetem. I byłem w tym Oksfordzie, jak ja porozmawiałem trochę z ludźmi na temat tego, jak tam wygląda stara edukacja, nie? tam, jak dużo tam dzieci się uczą o emocjach. Mhm. Wiesz, tam proces rekrutacji, żeby dostać się na Oxford, to jest w ogóle, wiesz, hardcore, nie? Ale jak tam się dostajesz, to potem ci ludzie, którzy stamtąd wychodzą, no są tak, wiesz, to już są komandosi, nie? Oni, wiesz, już wchodzą w życie i tam, no nie bez przyczyny, jak czasami śledzimy jakieś znane osoby, takie, które zajmują ważne, wiesz, stanowiska biznesowe, no to oni gdzieś tam ten Oxford mieli w swoich, wiesz, latach takich, powiedzmy sobie, młodzieńczych, jako szkołę, którą przechodzili. Więc myślę, że dużo, daleka droga przede mną, nie chciałbym czegoś robić na hura, ale chciałbym naprawdę, żeby takim zwieńczeniem mojego życia było tylko i wyłącznie to, że tylko i wyłącznie tym się zajmował, no ale tak jak mówię, mam dużą pokorę względem tego, no i też będę chciał się bardzo mocno doedukować w tym temacie i dopiero wtedy odpalać rakietę, jak to mówi jeden z moich znajomych.
Daniel, ja widzę, że ty dużo rzeczy robisz bardzo strategicznie. Dobierasz teraz sobie odpowiednich, tak, do odpowiednich ludzi do tego, co robisz. Też jakby w ogóle słysząc, że cały rok poświęcisz na dany temat, gdzie się doedukujesz, gdzie poznasz takie osoby, będziesz się takimi osobami otaczał. Jakby to dla mnie jest genialne, takie patrząc z boku, to ja mówię, naprawdę to masz wszystko fajnie poukładane. I propozycja do ciebie, żebyśmy nagrali jeszcze jeden odcinek, gdzie właśnie skupimy się tylko na tym temacie. Co ty na to?
No mówiłeś.
Super. To w takim razie dziękuję wam za obejrzenie. No tak, w takim razie teraz pierwszej części tego wywiadu. Jeżeli chcecie więcej Daniela, to przy tej okazji właśnie nagramy drugi odcinek. Też wam damy trochę oddechu, żeby pomyśleć o tym, co się pojawiło w dzisiejszym odcinku. Odsapnąć trochę przed kolejnym. No i przypominam, możecie odebrać bilety na konferencję, którą prowadzimy z Filmem Koniecznym. Myślę, że zdecydowanie warto, szczególnie, że bilety obecnie są za 0 zł. Także myślę, że będziecie zadowoleni. Do zobaczenia. Tobie, Danielu. Dziękuję.
Dziękuję. Do zobaczenia i widzimy się na konferencji. Cześć.